List do Galatów, 4 rozdział od wiersza 1. A mówię, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika, chociaż jest panem wszystkiego. Ale jest pod nadzorem opiekunów i rządców aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Podobnie i my, gdy byliśmy dziećmi, byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata. Lecz gdy nadeszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. A ponieważ jesteście synami, przeto Bóg zesłał ducha swego do serc waszych, wołającego Abba Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem, a jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Oczywiście my musimy wyjaśniać wiele rzeczy, dlatego że dla nas one są niezbyt zrozumiałe. Chodzi o ten pierwszy werset. Dziedzic, dopóki jest dziecięciem, niczym się nie różni od niewolnika. Drugi wiersz mówi, że pod nadzorem opiekunów i rządców się znajduje. Tego my nie rozumiemy tak w pełni. Kto to jest dziedzic, to wiemy. Spadko, to jest ten, któremu się należy spadek. A więc spadkobiorca. Ten, który bierze spadek. A jeśli jest to duży majątek, to tym bardziej warto być dziedzicem, prawda? Dalej jest tu mowa o dziecięciu. No wiemy, co to jest dzieciem, a więc jakiś małolat. Dalej niewolnik. Człowiek narzędzie. Nie ma swojej woli. Nasz polski wyraz dobrze oddaje to. Niewolnik, a więc ktoś bez własnej woli. Nie ma swojej woli, dlatego że jest narzędziem. Jeśli tu stoi, tu stoi, a jeśli tu postawię, tu będzie stać. I on się nie wolno ruszyć samemu. I się nie ruszy. Ten przedmiot się nie ruszy, bo nie może, a człowiek się może ruszyć, ale się nie ruszy, bo jest niewolnikiem. Dlatego też drugi wiersz dla nas jest niezbyt zrozumiały, bo mowa jest, że znajduje on pod nadzorem opiekunów i rządców. Tam jest wyraz grecki pedagogos, o ile pamiętam. A to oznacza, że nie nauczyciel. To był niewolnik. To był niewolnik, który kształcił dzieci, szczególnie synów, swego pana. To był przewodnik, ktoś, kto prowadził, kto kształtował to dziecko. Jak kij, który wbijamy do ziemi obok cienkiej łodyżki młodego drzewka. A to drzewko się nie wykrzywiło pod wpływem wiatrów czy nawet ciężaru liści. Ale to jest taki prosty kij, przywiązujemy i on wtedy rośnie, to drzewko rośnie prosto, a z czasem ten kij będzie niepotrzebny. I właśnie to był taki niewolnik, który dbał o rozwój tego dziedzica, który w tej chwili nie miał żadnych praw. Był synem swego ojca, był spadkobiercą, ale nie miał żadnych praw. Gdyby ojciec teraz zmarł, nie miałby praw, aż do czasu. Do czasu, gdyby osiągnął pełnoletność, a w tym czasie ten właśnie pedagog dbał o niego, że był przygotowany do pełnienia roli dziedzica. A więc ten dziedzic małoletni był nie w pełni praw. On był z rodu swego ojca, ale nie miał pełni praw. To jest bardzo ważne, abyśmy wiedzieli później to nam bardzo mocno wyjdzie w sprawach duchowych. I był pod ich nadzorem aż do czasu wyznaczonego przez ojca. Czas się skończył i nagle ten chłopiec, ten, który był pod opieką, któremu nawet czasami i w skórę dali, jeżeli był nieposłuszny ci niewolnicy, teraz stał się ich panem. Teraz on decydował, jeden niewolnik będzie stał, czy tutaj, czy tutaj. A więc wczoraj jeszcze był podległy, dzisiaj, gdy już jest pełnoletni, jest władcą swego przełożonego, swego pedagoga, swego przewodnika. Trzeci wiersz powiada, podobnie i my. A więc jest pewna analogia. Jest tu jakiś sens duchowy. Chciałbym właśnie to dzisiaj bardzo mocno podkreślić. Trzeci wiersz powiada, że gdy byliśmy dzieci, a więc gdy byliśmy jeszcze małoletni, gdy nie byliśmy jeszcze w pełni zrozumienia, Nasz kręgosłup jeszcze był słabiutki. Tośmy się uginali. Też wiersz mówi, że poddani byliśmy w niewolę żywiołów tego świata. I to określenie żywiołu tego świata mówi o czymś podstawowym, czymś prymitywnym, w sensie pierwotnym, podstawowym. Tak żywiołem może być wiatr, woda, ogień. Coś, co jest takie oczywiste, naturalne, normalne, z czym się spotykamy wszyscy i potem się ludzie kłaniali właśnie księżycowi czy słońcu, kłaniali się drzewu, jakiejś górze, dlatego, że to było coś, co zastali, coś, co było potężne, ciągle im towarzyszyło, się nigdy nie zmieniało. I właśnie byliśmy poddani w niewolę tych żywiołów tego świata. List do Kolosan, rozdział drugi, nam tam wyjaśnia, jak są groźne te żywioły. Ten człowiek czci właśnie różne święta, poddaje się różnym rytuałom, nawet jest chrześcijaninem, a robił to, to też i wtedy ten człowiek zaprzeczał Chrystusowi, list do Galatów, i jest temu poświęcony. To Paweł przywoził im Tytusa, ile pamiętam. Tak, Tytusa wziął ze sobą, rozdział drugi o tym mówi, i pokazywał, że ten człowiek jest chrześcijaninem, jest Grekiem i się nie musiał obrzezać, żeby być prawdziwym chrześcijaninem. Jak niektórzy z was, w waszych zborach galackich, nauczali. Oni byli zdumieni. Przecież to jest zwyczaj już od zamieszłych czasów. Jeszcze przed Mojżeszem. To Bóg się upominał i chciał zabić Mojżesza, bo syna swego nie obrzezał. A ty to mówisz, że mamy się nie obrzezywać jako chrześcijanie? Paweł mówi, dla higieny, proszę bardzo. Ale dla zbawienia nie. Dzisiaj wielu Amerykanów się obrzezuje, ale nie dla zbawienia. Dla higieny. I właśnie Paweł zwalczał to, co było żywiołem, co było naturalne, co było ABC, a zarazem było przenoszone do chrześcijaństwa jako warunek zbawienia. On to zwalczał. Bo do zbawienia potrzebna jest tylko wiara w Jezusa Chrystusa. Nic z mojej strony. Wszystko z Jego strony. On dokona zbawienia. Ja tylko mam uwierzyć. Tylko mam to przyjąć. Bez moich zasług. A jeśli daje się ochrzcić później, to tylko wyznanie, świadectwo tego, co stało się w moim życiu po uwierzeniu. Natomiast gdy się chcę obrzezać, to znaczy, że chcę się przypodobać. To znaczy, że chcę poddać się zasadom starego przymierza. Chcę stare przemycić do nowego. Znaczy, wszystko musi być nowe. Dlatego też Paweł do tych zborów mówił, że wtedy podają się w niewolę żywiołów. Bo jeśli się obrzeże, to zaraz potem i sobota mu się kłania, że musi w sobotę mieć niedzielę. Jak mu się już ta sobota zrobi sabatem, to teraz nie wolno jeść chaboszczaka, prawda? A jeśli tam jest jakaś mielonka i tam jest trochę kurczaka i trochę wieprzowiny, to wtedy nie będzie jadł, chyba żeby te wieprzowiny jakoś tam wydzielić. I ma zaraz problemy. Ja miałem kolegów na studiach, którzy czasami pasztetem jedli, wtedy nie było pasztetów drobiowych, jak dzisiaj są w nadmiarze. Wtedy pasztet to był zawsze wiadomo z czego. A więc pasztetów nie jedli i żałowali. Widziałem, jak łykają ślinkę, bo to bardzo ładnie pachniało. Albo czasami mieli śledzia takiego solnego, a myśmy zajadali sobie coś innego. Dlatego, że byli jako chrześcijanie skrępowani właśnie. Można nie jeść. My też unikamy w naszej rodzinie wieprzowiny i innych rzeczy, ale ze względów zdrowotnych. A nie religijnych, nie dla zbawienia. Ze względów zdrowotnych to tak, oczywiście, że tak. Dlatego nie polecamy. Abyśmy zajadali sobie wieprzowinę, nie. Lepiej jeść kurczaki i inne dobre rzeczy, ale nie po to, żeby być człowiekiem zbawionym. I właśnie to jest wtedy niewola. A jak człowiek wpadnie w taki rytm, albo chciałem powiedzieć, taki wąwóz, to już potem z niego nie może wyjść. To jest tak, jakby samochód nagle jechał szynami. Opony mu się wszystkie przedzieraliły, zrobiły się z nich plaki, felgi czy obręcze mu się jakoś złączyły z tymi szynami i już nie może skręcić i już musi jechać prosto. A tymczasem my jesteśmy powołani do wolności. I piąty wiersz mówi, że Pan nas, Jezus, Bóg nas w Chrystusie wykupił. Gdy byliśmy pod zakonem, On nas wykupił. Czym wiesz, już nie jesteś niewolnikiem, ale synem. I czwarty wiersz, gdy nadeszło wypełnienie czasu. A więc czas tego dziecięstwa minął, gdy Jezus nas wykupił, to czas się skończył i od tej pory, szósty wiersz mówi, w nas Duch Boży woła Abba, to jest tato do Boga, ojcze. To jest nie ktoś daleki, ale ktoś bardzo bliski. I chciałbym teraz właśnie się zastanowić nad tym synostwem. Co to jest to synostwo? Ten grecki wyraz hiotezja oznacza przyjęcie za syna. A więc kogoś adoptować. Niektórzy w Polsce mylą ten wyraz i mówią adaptować. Tu nie chodzi o adaptację. Można jakiś budynek zaadaptować, czyli przystosować do danej funkcji. A tu chodzi o adopcję. Niektórzy mówią, i myśmy tę salę adoptowali na jakąś świetlicę. To jest błąd. Adaptowali. Przystosowali. Właśnie to podkreślam tylko dlatego, że niektórzy się ludzie chcą przystosować do Boga. Chcą się przykleić i nauczyć tylko, wytresować. A teraz to musi być adopcja, czyli prawne uznanie. Wszyscy chyba znamy ten werset i ja go teraz może przypomnę nam. Z Ewangelii Jana, pierwszy rozdział i wiersz 12. Ja się kiedyś przed laty nawróciłem właśnie, po nawróceniu, ten werset dano nam na drogę. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział i wiersz 12. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. A w innych przykładach jest napisane, tym, którzy go przyjęli, dał moc stać się Bożymi dziećmi. Co jest lepsze, moc czy prawo? Tu jest z mocy prawa. Prawo też ma moc. Nie tylko dynamit ma moc. Ale prawo też ma moc. Z mocy prawa. Przychodzi komornik, egzekutor i wykonuje swoje czynności. Z mocy prawa. Czy pan ma prawo? I na ten pokazuje dokument, nakaz. A więc tam jest właśnie użyty ten wyraz dał prawo exousia, to właśnie spanowanie, władza. Dał nam moc, dał nam prawo, z mocy Bożego prawa nazwani jesteśmy Bożymi synami. 13 wiersz powiada, którzy się narodzili nie z krwi i z cielesnej woli, nie z woli mężczyzny. Lecz się narodzili z Boga. I oczywiście jest to sens przenośny, nie jest to sens dosłowny. Fizycznie nas ktoś inny spłodził, ktoś inny zrodził niż Bóg, nie Duch Święty. Ale w sensie duchowym nie ojciec, nie matka nas zrodzili, chociaż się o nas modlili, chociaż nas na szkółkę prowadzili, jak my to usiłujemy robić z naszymi dziećmi, ale zrodził nas Bóg przez Ducha Świętego. I to są te dwa narodzenia. To są te dwa narodzenia. I właśnie to się dzieje dlatego, że myśmy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, 12 wiersz. Tym, którzy wierzą w Jego imię. Zobaczcie. Komu dał prawo, by się nazwali Bożymi dziećmi, Bożymi synami? Tym, którzy wierzą w Jego imię. A więc zbawienie przez wiarę. Synostwo przez wiarę. List Jana, pierwszy list Jana mówi, że jako grzesznicy byliśmy dziećmi diabła. Tego może już nie będę otwierał, bo było bardzo dużo otwierania, ale tylko posłuchajmy. Pierwszy list Jana mówi, że jako grzesznicy byliśmy dziećmi diabła. Grzech, to Boże, to diabelskie nasienie w nas mieszkało i sprawiało, że byliśmy dziećmi diabła. A co jest Bożym nasieniem? Co sprawiło, że z dziecka diabła staliśmy się dziećmi Bożymi, synami Bożymi? Słowo Boże. To jest Boży posiew. I też tam pierwszy list Jana o tym mówi, że Boży posiew, Boże nasienie w nas przebywa. Boży zarodek, jak mówi nam list Jakuba. Boży zarodek w nas przebywa. Dlatego nazwani jesteśmy Bożymi synami. Wiecie, kiedyś Izraelitów nazywano synami Bożymi. Ja sobie napisałem te nieliczne miejsca, jest ich raptem 3. I one są ciekawe, więc ja zachęcam was, abyście otworzyli razem ze mną. Jest są tylko 3, no, takie te pierwsze, główne, i one są takie bardzo interesujące również dla nas. Druga Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. Druga Mojżeszowa, tak, stronica 66, i tam jest wiersz 22 i 23. Jest to przesłanie, które Mojżesz ma przekazać i Faraonowi, gdy go spotka w przyszłości. A jest ważne, co Bóg mówi o swoim narodzie. Tak mówi Pan, moim synem pierworodnym jest Izrael. Mówię ci, wypuść mego syna mego, aby mi służył, czyli Izraela, a jeśli będziesz się wzbraniał, to ja zabiję twego syna pierworodnego. A więc Faraon ma swego syna pierworodnego i Bóg miał wtedy swego syna pierworodnego. I dla Boga był to cały naród. Kilka milionów ludzi. Więc był to syn pierworodny. A więc ten, któremu się należały przywileje w rodzinie. I Bóg się upominał o swego syna. Zobaczcie. Wypuść mego syna pierworodnego, niech mi służy. Więc Bóg się upomina, ojciec się upomina, tak też Bóg się upominał o swój naród. To jest ważna myśl, bo Bóg się również i o nas zawsze upomina. Biblia mówi, że jesteśmy kosztowniejsi, cenniejsi niż złoto, niż srebro. Dlatego też i dał swego syna za nas, aby nas wykupił jego krwią. Ale 5 Księga Mojżesza, rozdział 7, stronica 203, rozdział 7 nam powiada w wierszu 6 i 8. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, ciebie wybrał Pan Bóg spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy. Przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, bo z miłości swej ku wam. A więc nie ze względu na sukces, jaki miał ten naród, liczbę, ale Bóg wybrał ich z miłości. Przylgnął do nich swoim sercem, by byli jego wyłączną własnością. Więc do synów Bóg chce przylgnąć i lgnie i przylgnął swoim sercem. Ten lud ma również przylgnąć do Boga swoim sercem i być wyłączną własnością. To jest niewola, czy... Jak myślicie? Kiedy byłaby prawdziwa wolność? Gdyby ani Bóg do nas sercem nie przylgnął, ani diabeł, prawda? To była prawdziwa wolność. Diabeł na nas już się zależy i Bogu na nas już nie zależy. Jeśli komuś diabeł dokucza i ma prawo mu dokuczać, bo jest jego panem, to ten ktoś jest niewolnikiem grzechu, niewolnikiem diabła. Jeśli diabeł straci prawo do nas, to nie możemy teraz zostać już bez diabła i bez Boga. Teraz wpadamy w następną niewolę. W niewolę miłości do Boga, w niewolę miłości Boga do nas. Ale ta niewola jest wolnością, bo nie ma stanu bez i diabła, i Boga. Nie ma takiego stanu. Człowiek musi być albo tu, albo tu. Dlatego też, gdy Bóg nas obrał, gdy przylgnął do nas swoją miłością, gdy też i staliśmy się jego wyłączną własnością, to jest prawdziwa wolność. I w tej wolności dopiero możemy się naprawdę rozwijać. Człowiek nigdy nie może być bez kogoś, kto by się nim zajmował. Stąd jest powiedziane, że jeśli Bóg nas, 12 rozdział Koryntian, miłuje, to nas karci. Bo nie karci się synów, na których nam nie zależy, synów nieprawego łoża. Ale synów, którzy są naszymi synami, to się karci, bo nam na nich zależy. ale chwała Bogu za to, że Bóg do nas przylgnął i też On oczekuje, że my przylgniemy do Niego. No a teraz 14 rozdział 5 Mojżeszowej, wiersze 1 i 2. Jesteś świętym ludem Pana, abyś był wyłącznym Jego ludem. Lud święty. To znaczy lud taki, jak Jego Ojciec. Świętość taka, jaką ma nasz Ojciec, jaką ma nasz Bóg, ma Ojciec Niebiański, nasz Bóg. I właśnie ta świętość to nigdy nie jest moja świętość. To nie są moje uczynki, moje usiłowania. Ta świętość jest tylko tak, jak nieraz już używałem porównania, jak księżyc świeci blaskiem słońca. Odbijamy świętość tego, w którego twarz patrzymy. Przemieniamy się na podobieństwo tego, w kogo patrzymy, odbijamy jego twarz. A teraz bym wrócił do listu do Rzymian, ale rozdział 9. 1217 stronica. 1217. Jeszcze mówiąc o Izraelitach, bracia i siostry, coś byśmy chcieli zobaczyć. Oni byli szczęśliwi, zobaczcie. Poganie byli nieszczęśliwi. 9 rozdział Rzymian, 4 wiersz. Bo do Izraelitów należy synostwo, chwała, przymierza, nadanie zakonu, służba Boża i obietnicy. Ale oni byli przebogaci. Do nich to wszystko należało. Nie do Filistyńczyków, nie do Polaków, oczywiście to nie było Polaków jeszcze, ale do tych naszych protoplastów. Nic nie należało. Wszystko należało do synów Bożych, do ludu, który był wyłączną własnością Boga. Synostwo, chwała, to było bardzo ważne, gdy była chwała Boża z nimi, oni wtedy zwyciężali. Gdy Boża chwała odeszła, przegrywali, pamiętamy Helego. Później, gdy była ta porażka wielka, gdy on spadł z tych schodów, pękł kręgosłup, chwała Boża odeszła od Izraela. Była wielka przegrana i niewola. Przymierza. Pamiętamy, gdy Abraham chodził z Bogiem, gdy Bóg zmienił jego imię, gdy mu złożył wiele obietnic, to w końcu Bóg zawarł z nim przymierze. Wiemy, co znaczy przymierze. Ja mogę komuś z was sprzedać swój dom. Jeśli masz gotówkę przy sobie albo jakiś dobry czek, to mnie teraz wypisz i ja ci już dom sprzedaję w tej chwili. I ktoś łatwowierny zaraz to zrobi, wypisze mi czek, prawda, i już poszedł do domu, się cieszy, że ma mój dom na własność. Ale wiemy, że potrzebne jest przymierze. Musimy jutro sobie zamówić wizytę u notariusza. Notariusz nam da przynajmniej tygodniowy termin. W tym czasie notariusz sprawdzi wszystkie księgę wieczystą i wszystkie zadłużenia i całą sytuację. Potem się spotkamy na coś, co będzie uroczyste, gdzie dopiero mi pieniądze albo czek dacie, a ja z kolei z moją żoną przepiszemy nasze prawo do tego domu. Musi być przymierze, stwierdzone podpisami. Jednej strony, drugiej strony, notariusza, pieczęcie. I właśnie Bóg zawarł przymierze z Abrahamem. To jest bardzo ważne. Takim przymierzem, jakie w naszym wydaniu, to jest chrzest. Tak ważną rzeczą jest chrzest. Pamiętamy, gdy Jan Chrzciciel się wyzwaniał, aby ochrzcić Jezusa, on mówi, musimy wykonać całą Bożą sprawiedliwość. To musi być cały akt notarialny, całe przymierze, wszystko się musi stać. A więc to było ich. Przymierze było ich własnością, nie pogan, nie naszą. Dalej, nadanie zakonu. A więc Boże zainteresowanie, Boże prawo, Boże wskazówki, jak żyć. Pomyślcie, czy dzisiaj ludzie świeccy, ludzie na ulicy rozumieją Boże Słowo? Dacie im Biblię, poczytają, nie wiem, czy coś do nich dotrzedł. A ty tylko chwilkę otworzysz Biblię i już tamto. Cały czas żyjemy i rozumiemy to Słowo. Bo Biblia jest nasza, Słowo Boże jest nasze. To jest Boży Testament. To jest nasza własność, jako Jego synów, Jego dzieci. Do nas to wszystko jest skierowane i też w nas to Słowo mieszka. My się tym Słowem kierujemy. Ono jest dla nas wszystkim. A więc poganie byli pozbawieni Bożego Słowa, proroków, którzy by zachęcali ich, kaznodziejów, Ducha Świętego, który dzisiaj nas naucza. Dalej, Boża służba. I jeszcze na koniec, i obietnica. I to wszystko było dla nich, nie dla nas. I właśnie, gdy człowiek się narodził na nowo, i trzeci rozdział Listu do Rzymian nam to bardzo tak mocno powiada. 11 wiersz mówi, 10 wiersz mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, nie ma kto by Boga rozumiał, kto by Go szukał, wszyscy zboczyli, wszyscy byli, stali się nieużytecznymi. I wiersz 21 powiada, że pojawiła się Boża sprawiedliwość, następny wiersz, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. A więc Boże usprawiedliwienie, Boże zbawienie, Boże przebaczenie, Boże usynowienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa. I stąd 8 rozdział nam powiada o czymś, o czym nam wcześniej mówił list do Galatów. Bóg nam daje pieczęć. Jak przy akcie notarialnym, przy jakimś ważnym piśmie jest potrzebna pieczęć okrągła, nie pieczątka z adresem, telefonem, nie. Pieczęć okrągła. To jest bardzo ważne, mieć pieczęć okrągłą, bo nam to daje urząd, który nas powołał. On to zamawia i on nam to daje. Potem, gdy kończymy swoją służbę, musimy zwrócić tę pieczęć. I właśnie Bóg taką pieczęć, czy właśnie tą pieczęcią wycisnął w naszych sercach swoje imię i Duch Boży. Wiersz 15 napowiada, wzięliście nie ducha niewoli, lecz ducha synostwa. Wiersz 14, bo Duch Boży mówi w nas, że Bożymi dziećmi jesteśmy. List do Galatów mówił, że Duch Boży w nas sprawia, że wołamy Abba, to jest tatusiu, to jest ojcze. A więc ta pieczęć jest tylko w tych, którzy uwierzyli, którzy stali się Bożymi dziećmi przez nawrócenie, przez to, że Bóg im grzechy przebaczył, że stali się ludźmi nowonarodzonymi. Na przykład wiersz 20 tego rozdziału 8 listu do Rzymian napowiada, że całe stworzenie poddane jest znikomości. 21 wiersz 8 rozdziału do Rzymian nam mówi, że ono ma być wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. A więc spójrzmy teraz na to stworzenie, wśród których żyjemy, wśród ludzi, którzy są jeszcze grzesznikami. Oni są poddani niewoli skażenia. Natomiast ludzie nawróceni, odrodzeni, chodzą w chwalebnej wolności dzieci Bożych. Całe stworzenie wokół wzdycha i boleje. Czytałem ostatnio takie wypowiedzi ludzi, którzy umierali. Gdy umierali chrześcijanie odrodzeni, to była przyjemność, mówili lekarze, być przy ich śmierci. Żadnego dramatu, rozpaczy, spokojne odchodzenie. Natomiast i potem też podano, jakie było ich ostatnie zdanie. A z kolei jak umierali ludzie wielcy tego świata? Politycy, filozofowie, jakie męczarnie, co krzyczeli, czasami byli w obłędzie, rzucali się i zdania ich wyrażały przerażenie, jakie w nich panowało. To się ukaże w pewnej książce, sobie będziecie mogli coś przeczytać. A więc to jest ta różnica niewoli skażenia i wolności, chwalebnej wolności Synów Bożych. I teraz wiersz 23. My też wzdychamy. Zobaczcie. My też wzdychamy. Chcę powiedzieć chwała Bogu. My nie jesteśmy nad ludźmi. Nie jesteśmy nad ludźmi. Jesteśmy normalnymi ludźmi, ale w nas jest Boża pieczęć. My wzdychamy, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie. Oczekując czego? Synostwa. I ten dzień nadejdzie. I na pogrzebie nieraz o tym czytamy. że na głos trąby archanielskiej tamci powstaną, którzy zasnęli w Panu, powstaną na spotkanie Pana, a my będziemy przemienieni. Tu się właśnie okaże, w kim jest pieczęć. Pieczęć Ducha Bożego. Tutaj wcześniej jest powiedziane w wierszu 10, 11 tego rozdziału, że ciało nasze jest śmiertelne, ale przez Ducha Bożego, który w nas mieszka, Pan ożywi śmiertelne ciała nasze. Wiersz 11. Zobaczcie. Ta pieczęć w nas, Duch Święty w nas, Duch Boży w nas sprawi, że Pan wtedy ożywi śmiertelne ciała nasze. I to właśnie jest to synostwo. Jeśli we mnie jest Duch Boży, dzisiaj już, mimo że wzdycha na cały świat, mogę mieć udział w wypadku jak cały świat, mogę zginąć w tym wypadku jak w okolicy, jak wszyscy okoliczni, czy niektórzy okoliczni moi sąsiedzi, mogę nawet i zginąć. Ale jeśli ta pieczęć jest we mnie, to raz, że oni idą do wieczności bez Chrystusa, tam gdzie jest męczarnia, a my idziemy tam, gdzie jest oczekiwanie już z Chrystusem, a potem, gdy przyjdzie dzień zmartwychwstania, na sąd nie przyjdziemy, ale będziemy przemienieni, będziemy zmartwychwzbudzeni i zawsze z Panem będziemy. I to jest właśnie synostwo. Oczekujemy tego synostwa, odkupienia naszego ciała. 9 rozdział, ale to już nie będę tego czytał, bo to było czasu zajęło Rzymian, mówi nam o nowym Izraelu, mówi o dzieciach obietnicy, ale tego już nie będę analizował, tego już nie będę czytał. Dzieci obietnicy. I właśnie Izaak był takim dzieckiem obietnicy i stał się takim naszym prawzorem. Myśmy się narodzili na nowo, bo uwierzyliśmy Bożemu Słowu. Jest to obietnica. I wiecie, gdy jest zgłoszone Boże Słowo, jak to było kiedyś na Areopagu, gdzie Paweł głosił, to wszyscy słuchali i się większość śmiała, tylko kilka osób uwierzyło. Nawet gdy milion ludzi będzie słuchać, to się nawróci tylko 50 tysięcy ludzi. 60 tysięcy ludzi. To jest dużo czy mało? Jedna osoba to już jest dużo. To nie chodzi o ilość, to chodzi o jakość. Jedna osoba ma wartość w oczach Bożych. Ale 50 tysięcy to jest tylko ile? 5%, tak? Z tego miliona, który wysłuchali. A więc zawsze to jest malinkie statko. Ono może liczyć miliony, miliony, ale zawsze to jest statko maleńkie. Większość nie uwierzy. To są właśnie dzieci obietnicy, którzy uwierzyli Bożemu Słowu. Też tego nie będę czytał, ale tylko wspomnę, bo nagrywamy. Efezjan 1 rozdział i wiersz 5, 6 i 7 mówią, że Bóg nas przeznaczył, uwaga, dla siebie do synostwa. To jest bardzo ważne, synostwo Boże. To jest ważne, nie tylko wiedzieć, do kogo należy, ale rzeczywiście być wpisany do ksiąg metrykalnych naszego Ojca. To jest bardzo ważne. Nosić Jego nazwisko. Jak w danych czasach mieć Jego sygnet i się tym herbem właśnie pieczętować. To jest bardzo ważne. I właśnie to jest wewnątrz w nas, ta pieczęć Ducha Bożego. Ja w tej chwili pomyślałem, ale nie chciałem mówić, ale może powiem, że dzisiaj ludzie wszystko podrabiają. Nawet sygnety podrabiali. Ale tej pieczęci Ducha Bożego w człowieku nikt nie podrobi. Chwała Bogu za to. Będziemy mieć już za kilka lat nowe dowody, prawda? Takie małe, plastikowe. I już nie do podrobienia. Polak potrafi. Ale kochani, tej pieczęci Bożej nikt nie podrobi. Tego synostwa Bożego w nas nikt nie podrobi. I w chwilach trudnych dajemy odpór diabłu, odpór grzechowi. To działa. Ta pieczęć działa, ten sygnet działa. Bo Bóg nas przeznaczył dla siebie do synostwa. Chwała Bogu za to. I jakie są tego skutki? Pierwszy skutek, bardzo prosty. Może ja wrócę do Galatów. Ja cały czas trzymam listy do Galatów, ale tak wiecie, nie wskazuję na to, że Bóg jest naszym Ojcem. Włożył Ducha swego Syna, który w nas woła Abba Ojcze. A więc na Księżycu jest światłość słoneczna. Słońce świeci na dalekim księżycu. I ten zimny, martwy księżyc w nocy nam drogę oświetla. I Bóg do naszego zimnego serca włożył gorącego swego ducha, który woła Abba Ojcze. I my w rezonansie wołamy: Tatusiu, Abba Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Pierwsze słowa modlitwy: Ojcze nasz. Ojcze. A jeśli Ojcem On jest, to też się opiekuje. Też jesteśmy Jego wyłączną własnością i świętość. I do nas należy wszelkie prawo, obietnice i tak dalej, i tak dalej. Co należało do Izraela, dzisiaj w sensie tym prawdziwym, rzeczywistym należy do nas. Dalej czytamy, że jesteśmy dziedzicami, a więc spadkobiercami, udziałowcami, jesteśmy współdziedzicami z Chrystusem. Jak żona i mąż, współdziedziczą. Razem tworzą całość i razem cały majątek jest ich własnością, jeśli są spadkobiercami. A więc jesteśmy dziedzicami. I jeszcze jest jedna myśl, której tutaj nie ma, ale ja ją znam i dlatego ją sobie zaraz wydobyłem i zapisałem. Hebrajczyków, 2 rozdział, to jest bardzo ważne i sobie też otwórzmy. Strona 1299. 1299 Hebrajczyków, 2 rozdział. I tam jest wiersz 14-15. 1299, 14 wiersz. Skoro zaś dzieci mają udział w krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, by przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, by wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. I ludzie, którzy nie są wpisani do Bożej Księgi Życia, żyją w lęku przed śmiercią. Jest to niewola, strach przed śmiercią. I właśnie diabeł wtedy trzymał ich we władzy poprzez śmierć. Największy przeciwnik - śmierć. Ale kochani, Jezus zwyciężył większego przeciwnika niż śmierć. Grzech. Wszędzie dookoła, w telewizji tak słyszałem, gdy była taka ciekawa rozmowa, i właśnie największym wrogiem człowieka jest śmierć. Jak i tak dalej, co się śmiercią. Ja mówię, kochani, wy się mylicie. Śmierć jest tam kolejnym wrogiem. Najstraszniejszy z wszystkich strasznych. Ale w najwyższym stopniu jest grzech. O tym nikt nie mówi, bo mówić o grzechu jest niewygodnie. Zaraz będziemy wpadać w samo oskarżenie się, w nietolerancję i tak dalej. Więc lepiej o tym nie mówić. Ale kochani, jeśli Duch Boży nas oskarża, jeśli nam mówi coś, jak zrobił w Laodycei coś powie, to kochani, to jest dobrze. Jeśli nam lekarz powie, że tam jest początek jakiegoś nowotworu, no to dobrze powiedział. Byłby uprzejmy, by nam nie powiedział. No to fajnie, dziękuję za taką uprzejmość. Jak powiedział, jest szansa. Bo zaraz o pewnie terapię to tam, i po jakimś czasie można z tego wyjść. A jeśli nam powie za późno o 2-3 lata? Dlatego też dobrze, że Duch Święty nas o grzechu przekonuje zawczasu. Bo się możemy nawrócić przed śmiercią. Później za późno. My się nawrócimy, też i wtedy możemy przejść z niewolnika do Syna. Z niewolnika diabła i grzechu do Syna Bożego, który żyje w wolności od grzechu. Po prostu nie musi grzeszyć. Może, jeśli chce, prawda, że może, ale nie musi. A też nie będzie grzeszył, bo ma obrzydzenie do grzechu. I tu właśnie jest bardzo takie ważne, że On nas wyzwolił, zniszczył śmierć i przez śmierć nas wyzwolił z niewoli śmierci. Jezus za nas umarł. A więc już nie jestem niewolnikiem, lecz jestem synem, jestem spadkobiercą, jestem Bożym dziedzicem. I właśnie to bym chciał dzisiaj przekazać. Mówiąc dziecko Boże, mówiąc Syn Boży, też córka Boża, ale tam zawsze jest w Biblii powiedziane syn. Dlatego też i możemy być dumni z tego, że Jezus Chrystus nam udzielił tego przywileju. Możemy być dumni z tego, że Bóg nam się podzielił swoim niebem, że nas wpisał do swojej księgi życia, do księgi żywota. Możemy być dumni z tego, że to wszystko, tym wszystkim nas obdarzył Jezus Chrystus przez prosty fakt naszego nawrócenia do Jezusa Chrystusa.